trochę wykalkulowana decyzja, ale najlepsza decyzja, jaką podjąłem gdzieś tam.
Tak?
Na swojej drodze zawodowej. No, tak mi się wydaje, że przeprowadzka do Warszawy dużo, dużo zmieniła.
Pamiętasz swojego pierwszego klienta, takiego, wiesz, płatnego, że to jest zlecenie oficjalne?
Że wystawiłem fakturę?
A zdarzyło ci się prosić, żeby nie podpisywali
zdarzyło rzeczy? Mi się, pewnie. Napisałem do niego na Instagramie, on powiedział, że mega traf, że nawet on nie ma tej książki.
Oh wow.
Czyli
jeszcze, totalny fart w ogóle.
Jeszcze z jego autografem, że w szoku, wiesz, że był, bo to jeszcze w środku był jego podpis. Oh, kurde, no mega, mnie naprawdę to przerosło. Ja nie pamiętam, kiedy tyle się uśmiechałem, co na tej imprezie. Cały czas chodziłem, wiesz, uśmiechnięty.
Pestka Szuc. Tak, tak?
Yes.
Dobrze. Tutaj złotymi łyżkami otwieramy kapsle, wiesz?
Dziękuję.
Proszę ciebie. Moi drodzy kochanieńcy, zdrówko. Jest z nami Wojtek Wojtuś Wojciech Koziara, którego wszyscy znają oczywiście. Wojtek jest fotografem zajebistym, ale zanim przejdziemy do naszych pogaduch, chciałem podziękować Paradox Media ziomeczkom, które są super mordeczki i pożyczyli mi całe te sprzęty, żeby to się działo wszystko tak, jak powinno. Tak więc dziękuję Paradox Media. W opisie znajdziecie link. Wojtek, robisz zdjęcia?
Zdarza się. Coś tam cykam.
Ja mam do ciebie mnóstwo takich prywatnych pytań. Prywatnych w sensie rzeczy, które ja chciałbym bardzo wiedzieć osobiście o tobie. I jestem pewien, że słuchacze też się do tego przyłączą. Pierwsza rzecz, to chciałem się cię zapytać, czy ty osiągnąłeś sukces?
Nie postrzegam chyba tak tego. No to zależy, nie, zależy w czym. No, ciężko tak powiedzieć. Nie, no chyba ogólnego sukcesu jeszcze nie.
Jeszcze nie?
Nie.
Damn. Tak będzie wyglądał ten sukces, to będzie grubo.
No zobaczymy.
No bo już troszeczkę ludzie cię znają. Wydaje się mnie.
Że gdzieś moje tam prace tam... też mi się wydaje.
No bardziej tak nawet bym powiedział.
I to chyba coś, na czym gdzieś bardziej mi zależało.
No jasne. I to nie jest tak, że to się wydarzyło też przez noc, nie?
No nie, też prawda.
Mnie tak naprawdę nakierował na ciebie, dzisiaj sobie o tym myślałem, mnie nakierował na ciebie Filip Jurkowski.
Okej.
Wtedy co w publicznej miałeś wystawę.
A rzeczywiście, pamiętam. Ja wtedy podbiłem, się poznaliśmy.
Tak, ja podbiłem i Filip mówi, czy Malwina, czy pamiętam, mówi, a Wojtek Koziara ma wystawę ten. A ja świeżo jeszcze wtedy w Polsce zaczynałem działać i mówię, Wojtek Koziara, nie mam pęcia, co typ. On mówi, zajebisty fotograf, zajebisty typ. Ja mówię, no dobra. I pamiętam, wtedy do ciebie podbiłem właśnie, żeby nagrać podcast, bo ja wtedy zaczynałem, to był w ogóle, wiesz, w powijakach totalnych. I wbił taki Pestka do galerii. Mówi, cześć, jestem Maciek, nagrajmy podcast i takie pierdu, a później gdzieś tam się poprzecinaliśmy i się okazało, że ty w ogóle z Piotrkiem Książkiem tworzyliście jakiś tam kolektyw czy coś takiego.
Też tak, no byłem zaproszony bardziej w taki sposób przez Piotr.
No, fajnie to wyglądało, nie wiem, tak mi się wydaje, nie wiem, to się już nie dzieje chyba, ale...
To Warsaw Streets, tak?
Tak, o tym mówię, no.
No chyba nie. Z tego, co kojarzy już ten projekt.
Bo to Streets to jest takie coś, co też ci przyświeca mocno teraz. W sensie teraz.
Cały czas.
Skąd to się wzięło? Ty jesteś z bloku?
No tak, 18 lat mojego życia.
W bloku?
To w bloku.
Jesteś z Warszawy?
Nie, Ciechanów.
Ciechanów. Ciechanów. Się przejeżdża przez Ciechanów.
Jak się jedzie pociągiem... Nie, jak się jedzie pociągiem do Gdańska. Warszawa-Gdańsk.
Albo Warszawa-Gdańsk, okej. Okay. No. Bo kojarzyłem Ciechanów.
Tak. To po drodze jest stacja.
No jak się znalazłeś tutaj?
Ja w ogóle też przecież w Gdańsku mieszkałem przez 7 lat.
Tak?
No.
A to nie miałem żadnego pojęcia.
W tym mieście. Mieszkałem przez 7 lat, a tu się znalazłem. No praca. Gdzieś tam rozwój. Trochę wykalkulowana decyzja. Ale najlepsza decyzja, jaką podjąłem gdzieś tam.
Tak?
Na swojej drodze zawodowej. No, tak mi się wydaje, że przeprowadzka do Warszawy dużo, dużo zmieniła.
Okej. Okay. W jaki sposób? Co zmieniło? Każdy, kto chce robić zdjęcia, musi się przeprowadzić do Warszawy?
Nie. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli każdy, kto myśli poważnie o tym, żeby jak najwięcej robić, to dobrze by było chyba, żeby mieszkał w Warszawie. To wiesz, to jest też taki zawód, że trzeba być często w gotowości, bo niektóre rzeczy się dzieją tu teraz, od razu, następnego dnia. Musisz być, wiesz, ready, że to się, ktoś zaraz do ciebie zadzwoni i że jutro lecisz. Albo coś. No to wydaje mi się, że częściej się odezwą do kogoś, kto jest na miejscu w Warszawie na takiej zasadzie, niż kto będzie, wiesz, dalej.
Tak. Tu się zgodzę z autopsji nawet, wiedząc to, bo ja gdzieś świadomie wybieram, że jednak mieszkam cały czas w Gdańsku, a no tutaj przyjeżdżam.
Ja tak właśnie mówię. Przez długi czas sobie tak wyglądało, że płaciłem za wynajem mieszkania w Gdańsku, plus płaciłem za hotele w Warszawie. I wiesz, i cały czas w rozjeździe. W Gdańsku bywałem często po to, żeby przyjechać, bo miałem to mieszkanie i mi głupio było tam nie bywać, nie? Okay. Ale już miałem wrażenie, że prawie wszystko robię w Warszawie, więc w którymś momencie uznałem, no, że to najwyższa pora po prostu tu się przyprowadzić. Bo gdzieś, nie wiem, miałem jakąś taką dziwną myśl, że ten Gdańsk, muszę mieszkać w Trójmieście, że mi się tam podoba, że w ogóle, że super, ale no, z czasem mi się to zmieniło.
Co, skoro już ci się nie podoba w Trójmieście?
Najlepszy, jeden z lepszych chyba miejsc w Polsce, Trójmiasto, ale ja tam lubię przyjechać na jakiś czas, a jak już tam mieszkałem, to już trochę nie wiem, nie tyle, że nudno, nie tyle, że się męczyłem, ale nie miałem co robić, o, może w taki sposób.
No to prawda, tam aż tyle się nie dzieje, co w Warszawie. A się zastanawiam, bo jesteś bardzo popularny, mam wrażenie, nie wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, albo jeżeli ty myślisz inaczej, ale no jesteś jednym z jeżeli chodzi o hip-hop i uliczne zdjęcia, ale myślę, że to znaczy nie tylko uliczne jako że hip-hopowe uliczne, ale też jako takie street photography. Klasyczne bym powiedział, ja tak to kojarzę, w sensie twoje prace. I to jest takie połączenie wszystko dokumentu z trochę kreacją. Tak cały czas prześlizgujesz pomiędzy jednym a drugim, nie? To nie jest tak, że sobie wybrałeś, dobra, to ja będę dokumentalistą.
No, dokładnie tak jak powiedziałeś w sumie.
No to zajebiście. Kończymy.
Nie przykładam jakiejś większej wagi. Robię dokładnie to, co mi się podoba. Mhm. I na tym najbardziej mi zależy. Gdzieś, żeby... To były rzeczy, które mi dają satysfakcję, z których na koniec jestem dumny. I wiadomo, zdarzało się niestety robić rzeczy, z których nie byłem dumny. Najchętniej bym ich nie wypuszczał, nie podpisany, ale z niektórych różnych powodów one wychodziły, to tak się zdarzało. Aczkolwiek...
Ale to czekaj, zatrzymaj się przy tej myśli, bo jestem bardzo ciekaw, bo ja też mam takie projekty, które zrobiłem. Zabrzmi strasznie, ale trochę dla pieniędzy z jednej strony, ale bardziej chodziło o to, że taka była sytuacja akurat, no tak to wszystko wyglądało, że i niekoniecznie byłem zadowolony z tego, jak to się wszystko potoczyło też. O czym mówisz? Dlaczego żałujesz? Dlaczego fotograf może, nawet tak generalizując, oczywiście na swoim przykładzie, dlaczego fotograf może żałować, że jakieś jego zdjęcia wyszły?
Wiesz co, wydaje mi się, że chyba koniec końców rozbija się o ten kompromis, który próbujesz osiągnąć między tym, co klient chce otrzymać, a co ty byś chciał zrobić. I czasem za bardzo jednak pozwalasz temu kompromisowi wygrać nad swoim wyobrażeniem tej pracy. Koniec końców może to nie być takie jak... No, w sensie nie, tobie się nie podobać. No. A trzeba mimo wszystko to wypuścić. No to wydaje mi się, że to chyba wtedy.
A zdarzyło ci się prosić, żeby nie podpisywali
rzeczy? Zdarzyło mi się, pewnie.
Za bardzo dałeś ten kompromis po prostu, żeby przejął projekt?
No, mi się wydaje, tak, no tak jest. Okay. Że po prostu chyba... Ja sobie też cenię coś takiego jak spokój, bardzo nie lubię się przejmować, denerwować jakimiś rzeczami niepotrzebnie. Jak w ogóle, wiesz, coś wchodzi na tematy sądowo-prawne, to ja staram się to wszystko zazwyczaj ukrócić jak najszybciej, zanim w ogóle się to zacznie, bo to jest, no nie wiem, nazwijmy to ta mityczna energia, która gdzieś mi zakłóca moje działania. I staram się takich rzeczy jak najmniej mieć w swoim życiu. Dlatego ja odpuszczam często. No. I to może się właśnie kończyć tym, że po prostu wolę powiedzieć, okej, okay, bierzcie tą pracę, ja już to mam...
Wyjebane.
I mówię na takiej zasadzie. Nawet, no wiesz, to może nie było takie, proszę, nie podpisujcie mnie, bo już to... Nie muszę być aż taki drastyczny w tym wszystkim, ale ja po prostu się tym nie pochwalę. To nie jest rzecz, którą ja jestem dumny komuś, komórek pokażę czy coś.
A myślisz, że był jakiś przełomowy moment w twojej życiu, pracy, karierze, nazwijmy to, no, wiesz, można, to jest już semantyka, który sprawił, że okej, okay, zaczęło to zażerać, jakby, wiesz, no bo każdy musiał gdzieś zacząć.
Chyba zależy w jakich aspektach, bo nie wiem, czy był jakiś taki jeden moment. To ja już też tyle lat to robię, że to się cały czas rozwija, cały czas mam nadzieję, że ja się gdzieś rozwijam, że to też cały czas w jakiś sposób rośnie i mam, no to powiedzmy, że czekam na ten przełomowy moment.
Okej, okay. Ale to co cię motywuje? Dlaczego w ogóle robisz zdjęcia, może o tak? Jak to się zaczęło? Wiedziałeś zawsze, że będziesz robił zdjęcia?
Nie. Kurde, wiesz co, no jakieś tam mam wspomnienia od małego dzieciaka i rzeczywiście to dziwne, że to pamiętam, ale mam jakieś tam wspomnienia, że u jakiejś cioci dostałem aparat jednorazowy, nie wiem, wiesz, 6 lat i chowałem się pod stołem, cykałem, że paparazzi, jestem 6 lat. Gdzieś pamiętam, mam też takie wspomnienie, że chyba to było nawet z pasowania na pierwszoklasistę zdjęcia były. Ja otworzyłem ten aparat analogowy rodziców, wiesz, wyciągnąłem całą kliszę i mówię, o mamo, patrz, będę fotografem. Mama, wiesz, łapie się za głowę, ja naświetliłem, że co jest zdjęcie. Czy wszystko.
Początki były ciężkie.
I takie pamiętam, wiesz, mniej więcej takie rzeczy. No i później pierwsza klasa gimnazjum, jakieś pierwsze kamerki kupowałem, nagrywałem cały czas kolegów, jakieś głupie filmiki robiliśmy, robiłem non-stop zdjęcia, na imprezy chodziłem. Brałem aparat taki, kupowałem jakieś głupie kamerki na Allegro, pamiętam, nie? Przychodziły mi chińskie i miałem na to zajawę. Później moja mama wygrała konkurs gdzieś w jakimś u nas centrum handlowym, zakupy, już nie pamiętam co tam chodziło i wygrała aparat cyfrowy Canona. O. No i ja mówię, kurde, przejąłem go, miałem go cały czas przy sobie. Znalazłem niedawno gdzieś jakieś część tych fot. Wiesz, to było na zasadzie, że odbicie w kaburzy, super światło. Ja mówię, o, jakie kurde rzeczy robię. Rzecz na makro, nawet jakieś zbliżenie butelki. Uznałem, że to jest najlepsza fota na świecie. Nie? Miałem taką zajawę, no i to wszystko od tego się gdzieś zaczęło. No mega, mega mi to zawsze sprawiało w frajdę. Nie?
Fajnie, że o tym wspominasz. Ja pamiętam też stare zdjęcie, które zrobiłem. Co prawda to nie było cyfrowe, to było... Do mojego daty dostałem takiego Nikona na film. I zrobiłem zdjęcie kwiatka, takie makro. I to był różowy, w ogóle całkowicie zaskakujące. On był różowy. To zdjęcie było całe, kurwa, różowe. Uwielbiałem to zdjęcie. I to był, nie wiem jak się nazywają takie kwiatki z takim pindolem. Wiecie o co chodzi? Taki,
że wiem
taki,
chyba, ale nie wiem,
taki jak się płaski nazywa. liść no. I ma takiego pindla. I to on był cały różowy. I zrobiłem zdjęcie tego jako takie makro i pamiętam, że właśnie też jarałem się z tym strasznie. Genialne to było, no absolutnie.
Też na przykład pamiętam, że był w tym bloku, w klatce mieszkał taki starszy sąsiad i on był takim, wiesz, trochę gdzieś tam zawsze wzorem. Byli ci starsi koledzy na osiedlu. No i pamiętam, że on właśnie robił zdjęcia i wywoływał je gdzieś tam ciemnie, miał w mieszkaniu. I ja też nie dowierzałem, że w ogóle on, wiesz, w stanie jest takie zdjęcia wiewiórki zrobić. Ja mówię, przecież takie zdjęcia ja widziałem tylko w gazecie czy gdzieś. Mówię, ej, taki chłopak może to robić. No i to gdzieś w którymś momencie. Ja powiem ci szczerze, że nawet do momentu, jak się właśnie przeprowadziłem do Gdańska, Ja cały czas żyłem w tym przekonaniu, że fotograf to głównie zdjęcia na ślubie albo okay. zdjęcia do dokumentów. Bardzo mało myślałem o tym, że jest też takie coś jak ta fotografia komercyjna, że są takie rzeczy, które można fajne robić. Wiesz, jakoś tak nie docierało to do mnie. Dopiero jak już poszedłem do dużego miasta, zacząłem, że jest tyle gdzieś możliwości z tym, co robić. To pomyślałem chyba, że to jest fajny sposób na życie.
No dobrze, ale jak się przeprowadziłeś do Gdańska, to, to tam pojechałeś już robić zdjęcia?
Nie, ja na studia, tam na socjologię na Uniwersytet Gdański poszedłem.
To wiesz, to był.
No nie poszedłem na obronę licencjatu, który tam miałem już napisany, ale zaczęły się zlecenia, miałem już jakieś tam wyjazdy pierwsze i po prostu nie dokończyłem tego
tematu. Popatrz. No. To jest dobre.
Trzymam skończone te 3 lata, wszystkie tam zaliczone, ale nie obronione.
Znaczy, no zasadniczo, co wiesz, to twoje.
Do czegoś się na pewno to przydało. Na pewno coś z tego wyciągnąłem, nie?
No tak, bo
1000%.
Wiesz, jest też miliony podejść, ale ta dokumentalna fotografia u ciebie jest... I to jest zabawne zasadniczo, bo mówisz, że ty lubisz spokój, nie lubisz się denerwować, nie lubisz, że ten... A na twoich zdjęciach bardzo często jest tam bardzo dużo, może nie agresji, ale takiego, wiesz, niebezpieczeństwa, bym powiedział.
Okay.
No są jakieś pistolety, jakiś ogień, kominiarki, wiesz, takie no mocne rzeczy, nie? I takie przekorne, wydaje mi się to.
Może gdzieś tak, aczkolwiek też robiąc zdjęcia, na pewno też masz tak, że trochę wyłączasz siebie takiego codziennego. Ja na przykład zupełnie inaczej się zachowuję w czasie sesji niż jak w ciągu dnia. To, wiesz, kontakt z tymi ludźmi, sposób, w jaki musisz do nich mówić, to jest jak się dostosowywać do każdego czasem, nie? Do swojego. No to sprawia to, że no, nie zastanawiam się w tym momencie, czy to jest jakieś niebezpieczne, czy to jest...
No, tak, w przypadku dokumentalnej fotografii to teraz je zrozumieć, ale też robisz takie rzeczy, które są kreacyjne, gdzie ustalasz... Okay. To ma być takie, takie i takie, albo to jest potrzebne, to, to i to. Okay. Czy to wszystko podchodzi do tego dokumentalnie, że na zasadzie YOLO?
Nie. Zdarzają też te rzeczy wykreowane. I czy one są agresywne, to może dlatego, żeby też dopasować je w jakiś sposób do obiektu. Może też dlatego, że agresja jest fotogeniczna. Jest. Jest to.
Jest coś w tym. Tak samo jak seks jest fotogeniczny.
No, dokładnie. Dokładnie. No, jest to ciekawe. No, jest to ciekawe. Ja na przykład kupuję też takie tematy. Ja zbieram sobie albumy fotograficzne i 90% myślę rzeczy, które mam, to są wokół jakichś przestępstw, pracy policji, jakichś takich tematów, około kryminalne, konflikty. Lubię tą tematykę. Takie mocne są te zdjęcia. Wiesz, są ludzie, którzy mają problem na przykład z takim tematem fotografii, że to jest gdzieś promowanie przestępstwa i że są też takie opinie, no, wiesz, że pokazując to, że to w jakiś sposób wspierasz, normalizujesz, wiadomo. No, ale wiesz, w jakich czasach żyjemy.
Znaczy, wiesz co, czasy dzisiejsze to są już całkiem popieprzone do góry nogami i na przekór, bo to jakby wszystko ma swoje, wszystko spolaryzowane na maksa.
Nie ma opcji, żeby wszystkim dogodzić. Zawsze nie znajdzie się ktoś, kto
opcji. A jak będziesz próbował dogodzić wszystkim, to będziesz nijaki.
To nie o to chodzi też dokładnie. Ja myślę, że właśnie prawdziwa sztuka, już nazwijmy to w ten sposób, że to fajnie, jeżeli komuś się nie podoba. Mhm. Nie? Że to chyba też o to w tym chodzi. Bo jeżeli miałoby to się wszystkim podobać, no to chyba nie do końca tak. Nie?
Zawsze powtarzam, że moim zdaniem dobra sztuka czy dobre zdjęcie jest wtedy, kiedy wyzwala emocje którąkolwiek.
Chyba najważniejsze. Nie?
Czy w tą, nie? Najgorzej jest, jak ktoś ci powie, fajne, okej.
Okay. Prawda, nie?
Tak, no to jest normalnie taki, wiesz, cios pod żebra.
Albo nic.
Nie? Albo tak.
Chociaż może wolałbym, żeby powiedział nic niż tak. No fajnie. No, czasem widz i odbiorca bardzo dużo sam wnosi do tej sztuki, do tego, jak ty ją postrzegasz, do tego, jak ona jest później odbierana. No to jest jakiś gdzieś kolejny etap procesu, nie? Odbiorca.
A Myślisz o odbiorcy, jak robisz zdjęcia? Bierzesz pod uwagę go?
W ogóle, wiesz, mam wrażenie, że w ogóle kiedyś chyba się tym przejmowałem, miałem taki etap i uważam, że to był dla mnie gdzieś najgorszy etap, że bardzo się przejmowałem tym, czy to się będzie podobało ludziom, ale ostatnio już od jakiegoś dłuższego czasu totalnie nie. Gdzieś te rzeczy mam wrażenie, że no i to bardzo, bardzo mi to pomogło. Że przede wszystkim myśleć o tym, że to robię dla siebie, żeby to mi dało dużą satysfakcję.
No, to jest chyba bardziej personalne. Jakby masz takie coś, że ktoś ci powie, słuchaj, to jest jakiś bullshit totalny, kurwa, to jest dramat.
Na szczęście mi się już to nie zdarzyło od dawna.
A miałeś takie sytuacje?
Na pewno, no nie, na 100% było. Może nie były to brutalne takie słowa, no, ale gdzieś na pewno były pojedyncze sytuacje. Nic mi teraz super konkretnie nie przychodzi do głowy. Ale no co, no trzeba znaleźć rozwiązanie. No, no tak. Coś się zawsze wymyśli.
Ja pamiętam, kiedyś czytałem też June Newton, czyli żona Helmuta Newtona, opisywała w którejś tam książce, w którymś jego albumie, że to były jedne z ostatnich zdjęć chyba w ogóle, które zrobił dla Vogue'a. Gdzie, wiesz, tam to były duże produkcje już, jakby pod koniec jego życia to już w ogóle to były grube produkcje. I on poszedł na sesję, wrócił do domu, przejrzał te zdjęcia i mówi, i żona jego żona mówi, no są, spoko są, nie? I on mówi, wiedziałem, kurwa, że nie tego światła użyłem i że powinien był to zrobić z flashem i musieli od nowa wszystko, bo tylko wiesz, to jest jakby pewien etap jakby też kariery, gdzie możesz na wrócić pozwolić, i powiedzieć, no tak, możesz powiedzieć, słuchajcie, musimy to zrobić od nowa. No bo to są grube, grube nakłady, nie? Ale nie wiem, skąd ta dygresja się wzięła teraz.
No nie, ale mieć możliwość właśnie czegoś takiego, wiesz, no to chyba on był jedną z niewielu osób, które mógłby sobie na to pozwolić rzeczywiście wrócić i no. I powiedzieć jeszcze.
Ale wiesz, z drugiej strony to też pokazuje, że dla niektórych, szczególnie tych wielkich, którzy pozostawili po sobie taki bardzo wyraźny stempel swojej pracy, nie? W dziedzinie fotografii, im zależy na tym zdjęciu najbardziej.
Mhm.
No. Nie na hajcu, wiesz, bo ja zakładam, że finalnie musiał dopłacić. Albo
zarobić.
Albo mniej zarobić, przynajmniej.
No.
Więc na koniec dnia najważniejsze było zdjęcie. I no. A jak zaczynałeś?
Zajebiste podejście.
No, sztos. Ja staram się zawsze na zdjęciach, no bo wiesz, jak jest. Mamy zupełnie inny styl i zdjęć, i w ogóle wszystkiego tak naprawdę. Ale jednocześnie na przykład dzisiaj Wojtas pokazywałem mu twoje zdjęcia. I on mówi, kurde, to w ogóle ja to totalnie widzę waszą chemię jakby w tych zdjęciach, nie? Ja mówię, stary, jak tam są inne. zupełnie inne. To jest w ogóle kompletnie co innego. On mówi, nie, no tutaj ja widzę to może trochę bardziej tak, ale wiesz, no to jest ciekawe spostrzeżenie, natomiast ja tak bym nie pomyślał. Myślę, że mam mega, mega różne style. Nie widziałem cię przy pracy, więc trudno jest mi się do tego odnosić, ale no ja przeważnie jest taka ekipa ludzi dookoła, jak się robi coś komercyjnego szczególnie. I ja zawsze powtarzam i najbardziej się wkurzam, jeżeli ktoś nie idzie za tą wizją, że to zdjęcie jest najważniejsze. Że okej, musimy zostać na planie godzinę dłużej. Okej, trzeba dopłacić za kogoś tam. Okej, trzeba... Nie wiem, wpadło mi w ostatnim momencie, że kurwa jest potrzebny cygaro do tego zdjęcia i trzeba teraz, że na szybko to zrobić i Uberem będzie kosztowało 500 zł, kurwa, wiesz, żeby to było, ale to zdjęcie jest najważniejsze i wszyscy muszą pracować na to zdjęcie, to jest najważniejsze, nic innego. A za tym idą inne rzeczy, nie, bo musi być klimat na zdjęciach zajebisty, ludzi musi być pewnie energia fajna, chemia, no, musi być ta chemia właśnie, musisz jakby, tak jak sam powiedziałeś, zakładam, że musisz być takim dyrygentem często. Szczególnie jeżeli fotografujesz człowieka, który tam jemu swoją energię przekaże, żeby on w ogóle wszedł w to, co ty chcesz
Wydobyć. Nie
uzyskać, wydobyć. No, więc jak ty pracujesz? Jakby ty na totalnym freestyle, no w zasadzie, wiesz, łapiesz aparat w rękę i lecisz na zdjęcia i po prostu robisz to tak dokumentalnie, czy właśnie na zasadzie, wiesz, to musi być tak, to tak, to
jedno
tak,
i tworzysz drugie. To. Jedno i drugie, wiesz, i myślę, że zarówno jeden i drugi sposób pracy ma swoje wady, zalety i jest tak samo wartościowy, żaden nie jest dobry, żaden nie jest zły. Mhm. I też myślę, że po prostu no, taka praca gdzieś spontaniczna też potrafi wydobyć po prostu, bo powiedzmy, no nie wiem, z jakiejś podświadomości może, jakieś rzeczy, które ci pomogą coś wykreować, czego byś na przykład nie wymyślił, gdybyś coś układał po kolei. Z drugiej strony niektóre rzeczy warto mieć przygotowane, wszystko ustalone wcześniej, żeby było po prostu prościej. To zależy.
A to jaki masz proces? No bo masz aparat zawsze przy sobie?
No, to mogę tak powiedzieć. No i jak idę na siłownię, to nie biorę, ale tak, no w większości przypadków.
Masz teraz przy sobie aparat?
Mam, no.
I z czym biegasz?
Teraz tą Leiką Q3.
Jak? Zadowolony?
Najlepszy aparat, jaki miałem.
Poważnie? Poważnie. Pokaż go.
Zgubiłem to oczywiście.
No, oni zachowali jakby formę oryginalnego. Jak się nazywał ten model? To było M...
Tak, no M-ki, MK, tylko że one są po prostu podobne, bo to jest inna seria w ogóle, bo MK ma wymienne obiektywy, a to jest...
Aha, to jest na fiksie.
Tak, no to już jest.
Wow, jeszcze to jest makro.
Ma tryb makro też, no.
28.
Przesuwasz sobie to, nie?
Kurde, sztos.
No, powiem ci stary, o tym aparacie akurat się mówi, że tu kupujesz obiektyw z aparatem, nie?
Że takim sztosem jest po no, prostu... Sam aparat gdzieś go włącza tutaj? Tak?
Tak jest.
I pewnie nie ma żadnych fajerwerków technologicznych, nowych, coś tam, nie wiadomo.
Nie, są, wiesz, teraz właśnie ten model, on wyszedł w zeszłym roku chyba, albo tak jakoś chyba, we wrześniu.
Punkt ostrzenia to jest.
I ty, no powiem ci, że miałem na test poprzedni ten Q2 i był mega dobry, a ten jest jeszcze lepszy. Ja się nie znam też tam jakoś tym technologicznie, ale wiem, że jakieś te autofokus fazowy, kontrastowy, jakieś takie rzeczy, więc wiesz.
Nie wiem, to jest...
Wiesz, co to jest? A no to jest. Ja też nie wiem.
Muszę się innego
powiedzieć. Ale mi o tym opowiadali, więc myślę, że jest warte wspomnienia.
Ale to jest też kolejna rzecz. Ja o tym z Wiktorem Franco rozmawiałem. Nie wiem, czy słuchałeś tej rozmowy akurat, ale niektórzy ludzie wchodzą do fotografii, dlatego że, albo w fotografii, dlatego że jara ich właśnie ten cały technologiczny motyw i wiesz, to są ludzie, którzy mają szelki, no, pięć jakichś, wiesz, tak. Przypinek dekielków, specjalny ten przeciw kurzowi, szmatkę i pędzelek i tak dalej. No, ja może częściowo byłem takim, no ja lubię gadżety, gdzieś się nauczyłem, żeby to ogólnie nie ma żadnego znaczenia. Zdjęcia można zrobić już stosowe, jak się postarasz telefonem.
Pewnie, że tak.
I jakbyś miał dzisiaj poradzić właśnie małolatom, którzy, wiesz... Znaczy dzisiaj to są w ogóle inne czasy, tak? Jakby ty który jesteś rocznik?
9-0.
No jestem 8-5, no to bardzo, bardzo zbliżone. Ja jeszcze miałem kontakt z filmem, jakby to był ten całkowicie mój początek. Później na studiach zresztą też działałem na filmie, ale dzisiaj zupełnie inaczej ten świat wygląda, wiesz, dzieci się rodzą z aparatem w gębie, no, zasadniczo, bo się rodzi dzieciak, a matka albo ojciec nagrywa poród, nie, jakby tym aparatem.
No tak, to prawda.
I co byś takim molatom, wiesz, którzy zaczynają, chcą robić zdjęcia, jakby jak zacząć, żeby w ogóle to było, wiesz, czymś, o czym możesz myśleć poważnie, jako o pracy, no, nie lubię z tego pierdolenia, to jest wyrażanie siebie. Takie, okej, no jest, ale to nadużywane to jest hasło.
No robić. Robić. Nie? Po prostu, jak najwięcej. Robić.
Pamiętasz swojego pierwszego klienta, takiego, wiesz, płatnego, normalnie, że to jest zlecenie oficjalne?
Że wystawiłem fakturę?
Niekoniecznie.
To wiesz, no to...
Nie, może być za sztabki złota.
Jakieś tam pierwsze te zlecenia, to wiadomo, że że jeszcze nie miałem w tej działalności. Chyba nie pamiętam, wiesz? Nie przypomnę sobie. Jakiś tam pierwszy 500 zł zarobiłem w konkursie fotograficznym. To było dużo dla mnie. Ja wtedy miałem 18 lat. To wtedy, to wiesz, to było...
W Ciechanowie.
W Ciechanowie. W jakimś konkursie tam o Ciechanowie. Zrobiłem zdjęcie pociągu z napisem Ciechanów. Wiesz, i to zdjęcie gdzieś tam nadwisiało. To był zarobiony pierwszy gdzieś hajs, mi się wydaje, że z fotografii. Tak, to chyba.
No i pokulało się do milionów.
Tak się kula cały czas.
No dobrze, dobrze. A pamiętasz jakiś projekt, który najbardziej cię zmienił albo był dla ciebie najtrudniejszy? Bo często jedno z drugim idzie w parze też, że te trudne są najbardziej takie właśnie wartościowe.
Wiesz co, wydaje mi się, że taką rzeczą, która gdzieś dużo mi dała, jeżeli chodzi o organizację pracy i świadomość tego, jak też gdzieś jakość tego, co robisz, jest ważna i nauczyłem mnie pracy pod dużą presją czasu, to jest ten projekt, który gdzieś realizowałem przez 3 lata w Gdyni z tą firmą, co produkuje odżywki dla sportowców i sportowe rzeczy. Tam robiliśmy kanał taki Zapytaj Trenera o ćwiczeniach tam z różnymi sportowcami z każdej chyba dziedziny sportowej, od siłowni przez sztuki walki, crossfity, jakieś takie rzeczy. I to był taki projekt, że bardzo dużo tam działałem od zdjęciowo przez wideo, jeździłem przez 3 lata i cały czas byłem w gotowości, że wstawałem rano i miałem SMS-a, że muszę jechać tam i tam zrobić to i to.
Okay.
I to było dosyć dużo. Ja byłem wtedy, no powiedzmy, miałem, nie wiem, 20 lat, 21. No, to byłem w pracy, nie, cały czas, ale dużo się nauczyłem przez to.
Zarobisz dużo hajsu na tym?
Wtedy wydawało mi się, że tak, nie, no ale teraz jak myślę o tym, no co za tą pracę, co tam zrobiliśmy, to wiadomo, że można więcej było zarobić. Ale w tamtym okresie to mi się wydawało, że mega dużo hajsu zarabia.
Okej.
Okay, no, z mojej potrzeby wtedy to było okej. Okay.
No tak, bo to też musi się weryfikować z tym, co jakie w tym momencie jak wygląda to życie, nie? Ja ale też mam takie przemyślenie, że te właśnie... Wyobraź sobie, że ja pracowałem przez dobry kilka lat jako fotograf rodzinny.
Okay.
Czyli to, co tobie się wydawało właśnie jako jedyna forma fotografii na początku, zdjęcie ślubne albo paszportowe. Ślub zrobiłem raz, jeden, ale to już bardzo szybko zweryfikowało, że to jest dla mnie. A tak pracowałem jako fotograf rodzinny, jeździłem od domu do domu za granicą. To było. Miałem normalnie listę, dostawałem rano. I miałem światła, tło w bagażniku, jechałem do kogoś na chatę, rozstawiałem tło i waliłem po prostu taką sztampę, wiesz. Rodzice z dziećmi, sami rodzice, same dzieci pojedynczo.
A ty pracowałeś dla jakiejś zewnętrznej firmy, która już to wszystko zorganizowała,
tak.
I ty byłeś po prostu jednym z fotografów, który gdzieś tam...
Tak, ja to znaczy to była malutka firmka.
I to było według jakiegoś tam systemu, który oni... Miałeś miejsce na inwencję,
nie,
tak?
Nie, miałem.
Aha, okay.
Tylko, że ta inwencja, stary... Ja miałem 45 minut na te zdjęcia z rozłożeniem sprzętu i złożeniem go.
I zawsze u nich w domu.
I zawsze u klienta w domu, więc jeszcze miałem 15 minut wtedy na dojazd, bo musiałem co godzinę miałem
kolejne. Mega uczy, mega takie
i
rzeczy.
Do tego zmierzam. To jest kurwa, nienawidziłem tego. Jak teraz sobie o tym pomyślę, że miałem znowu to zrobić, to mnie zbiera na wymioty.
No.
Ale jednocześnie pewnie dzięki temu ja ci jestem w stanie w pół sekundy rozśmieszyć kurwa każde dziecko. Jakby wiesz, co chodzi. Albo dogadać się z kimś, nawet jak kurwa czuję, że on po prostu chce mi wpierdolić wręcz, to ja mu zrobię zdjęcie, ja go kurwa w końcu przekonam.
Mm-hmm.
Nie? Bo to musiało być szybko, po prostu to nie było wyjścia.
Dokładnie, dokładnie.
I najlepsze jest to, że to nie było tak, że oni płacili za to, że mnie przyjechał, tylko cały model biznesu polegał na tym, że później przyjeżdżałem do nich znowu ze stykówkami takimi. I oni wybierali, dopiero pokazywałem, jakie są formaty zdjęć, w ramach, bez ram. I dopiero oni wtedy wybierali, które chcą zdjęcia, w jakim formacie i płacili za to dopiero.
Okay.
Czyli jak ja zrobiłem chujowe zdjęcia, to oni ich nie chcieli. I finalnie jakby też hajcu nie było z tego. Więc musi, jakby nie było wyjścia, wiesz, nie było wyjścia, po prostu trzeba było napierdalać, nie? Ale to, te najtrudniejsze rzeczy właśnie, tak jak mówisz, zakładam, że no to, co robiłeś dla firmy odżywkowej, to, że to było po prostu
dokładnie, manufakturą. Wiesz, każda siłownia jest inna, każda ma inne światło, ty musisz się dostosować, no już tam pomijając, że nawet siłownie, kluby sportowe, cokolwiek, dodatkowe rzeczy, wszystkie wokół, bo tam wychodziła i odzież, i wiesz, i jakieś klimaty, ty musiałeś wiecznie w jakimś miejscu na zapleczu coś wymyślić, żeby to jakoś wyglądało. Nie?
I żeby było spójne też.
Żeby jakoś, było spójne, wiesz, żeby było dobre. No, mega, mega dużo mnie to nauczyło. I wydaje mi się, że no, tak trzeba umieć korzystać z takich ograniczeń, bo to też często daje dużo. No. Taka prawda, nie? Że przeszkody i mniej masz jakieś rzeczy do wyboru, tym chyba no, jest to prawdziwsze może, nie wiem.
A twoje zdjęcia są prawdziwe?
Ty mi powiedz. To wiesz, dla mnie są. Dla mnie jest najważniejsze, że dla mnie są. No. Pewnie.
A myślisz, że twój wizerunek ma wpływ na... No bo...
Ja nie mam wizerunku żadnego. Jak ja mam wizerunek?
No jesteś jaki jesteś.
No ale to gdzieś w ogóle...
To jest całkowicie niezależne, uważasz?
W sensie, no nie do końca mnie to obchodzi.
Okej.
Okay. No, tak mi się wydaje.
To zajebiście.
Nie zwracam na to uwagi, wiesz, dla mnie od samego początku, już nawet pamiętam, że może to było, wiesz, trochę gadanie młodego Wojtka do siebie, ale że zawsze mi zależało, żeby ludzie bardziej kojarzyli mnie z moich prac niż z tego, kim jestem, z wyglądu, nie... Mogłem już naprawdę, stary, tyle razy gdzieś zrobić karierę wizerunkową, wyświetlać się w klipach, jakichś takich rzeczach, wiesz, pchać swój wizerunek, rozpychać się z tym, no ale nie było to rzecz, na której mi zależało, nie? Nigdy. Nigdy. Zawsze, wiesz, zajebiście, na przykład zależało mi, jak ktoś podpisał moją pracę. Na tym fot Wojtek Koziara, to dla mnie to było istotne, bo była moja praca i zależało mi po prostu na tym, nie? Żeby to gdzieś było. A na samym tym, żeby ktoś wiedział, jak ja wyglądam, żeby ktoś podchodził mi, wzbijał piony, że zajebiste rzeczy czy coś, to nie. Wręcz uznawałem, nie wiem, w sumie nadal może gdzieś tak myślę czasem, że jest to fajna przewaga i potrafi w jakiś sposób weryfikować, wchodząc do towarzystwa i nie wiedzą, że ty jesteś ty i wiesz, dopiero później się, okej, okay, to ty jesteś ty, nagle są ziomalami, to też ci gdzieś weryfikuje taką osobę, nie?
To się zgadzam, to jest super. Ja się śmieję, że ja żyję pod kamieniem, no bo trochę mnie nie było w Polsce, a trochę też bardzo selektywnie podchodzę do rzeczy, które oglądam, konsumuję gdzieś tam online czy coś, więc są rzeczy, które mnie interesują, a taki mainstream często nie.
No.
I zdarza mi się poznać kogoś, kto w ogóle jest mega znaną osobą, a ja, wiesz...
Nie, to jest
kolejny typ i siema. No.
Cały czas mnie to zaskakuje.
I to jest super, ale to działa na korzyść, mam wrażenie właśnie, że jak nie podchodzisz z tym bagażem opinii o kimś, który tak naprawdę nie powinieneś mieć, bo kurwa go nie znasz. Jakby znasz tylko jego wizerunek, który gdzieś tam jest pokazywany, słyszałeś od kogoś coś. Chociaż zdarzyło mi się spotkać też z tym, że pracowałem z kimś i gdzieś słyszałem od ludzi z branży, że się dowiedzieli, że ja pracuję z tą osobą, że słuchaj, on jest śliski. I wiesz, i wszyscy mówią, on jest śliski.
I się okazywał śliski.
Wiesz co, niestety, kurwa, tak. ale...
To akurat się najczęściej zgadza, kurwa, że zbyt dużo ludzi ktoś takiego mówi, to najczęściej.
Niestety tak, tak było, ale ja podszedłem z totalnym, wiesz... dałem ten kredyt zaufania, bo stwierdziłem,
dobrze,
że
też bym raczej tak zrobił.
Że kurde, okej, może ktoś go po prostu nie rozumie, może coś się wydarzyło.
Dużo rzeczy, bo wiesz, ludzie mają okresy w swoich życiach, też ja bym nie weryfikował kogoś po tym, co on zrobił, nie wiem, powiedzmy 10 lat temu, no to nie ma co, no ludzie się zmieniają i wiesz, jeżeli ktoś miał jakieś poglądy, mogło coś wpłynąć w jego życiu na to, że je zmienił do jakiegoś stopnia i że już nie jest takim zjebem, jakim był, no. Może tak być. No.
Może tak być.
Przynajmniej ja wierzę w to.
Ja też to wierzę. Ja też totalnie w to wierzę. Ja myślę, że ludzie się zmieniają i to jest jedyna oznaka progresu. No. Jeżeli się zmieniasz, to jak jesteś cały czas taki sam, to znaczy coś jest nie tak.
No. No.
Tak się wydaje. No,
no, no, no prosty, nie, no pewnie. No
jakbyś robił zdjęcia cały czas, zdjęcia kałuży.
Nie, no ja uważam, że tak.
Wojtek Koziara, to ten od kałuż, tak? Pestka, to jest ten od zdjęć rodzinnych, tak? Tak.
No, to widzisz, taka seria zdjęć odbić w kałużach. No, jak, no, jak ktoś to zrobił na
sam. Ale wiesz, Japończycy mają takie wkręty, nie? Ty właśnie podróżowałeś mnóstwo, podróżujesz cały czas ze swoimi zdjęciami. Byłeś w Japonii?
Byłem w Japonii.
Tak. Kurwa, tak mi się marzy na maksa.
Fajne, fajne. No nie dosyć bardzo Japonii, dosyć krótko byłem, już nie pamiętam, niecałe chyba 2 tygodnie, ale mega, mega.
Zajawka, bo no. Myślę, że w Japonii takie coś mogłoby się wydarzyć, jak fotograf kałuż. Jakby no, oni mają takie...
Nie, na 100%
fiksację, taki, no, że tylko fotografuje kałuże i on perfekcjonuje po prostu, wiesz, to sztukę to fotografowania.
Jest taki kałuż. Japoński fotograf, on fotografuje tylko automaty, bo tam, wiesz, też jest dużo automatów różnych, no i takich szuka mega ciekawych ujęć, na przykład, że z góry, wiesz, tam z Fiji w tle, albo w jakiś takich w nocy świecą w jakiś nietypowy sposób.
Pamiętasz, jak się nazywa?
Nie. A no, to jest akurat mój duży problem, że pamięć.
Ale jakby znalazł, to podeślij.
Wiesz co, znaleźć, to go pewnie znajdę, to ci podeślij.
No, wrzucimy no, do notatek odcinka tak. Też.
Spoko, no ciekawa seria taka. I wiesz, i zajmuje się tylko tym, że jeździ i robi zdjęcia różnych automatów, zasypanych śniegiem, jakieś foty, wiesz, takie o różnych porach.
Taki mój przyjaciel, Irlandczyk, fotograf, zresztą też całkiem uznany, bo on tam jakieś WordPress foto nawet miał chyba drugie czy trzecie miejsce. Miał taką serię, w Irlandii jest coś takiego jak handball i to jest coś w stylu, powiedzmy, squasha, ale ręką się gra. Może odbijasz piłkę ręką o ścianę i masz taką ścianę. No. To jest taka ściana i po bokach ma takie 2 skosy po prostu. I to jest sport, który jest jakiś tam w ogóle z XVIII wieku czy coś. I mnóstwo w całej Irlandii jest rozsianych tych ścian. Ale one są nieużywane. Ten sport już dawno jakby w ogóle zanikł praktycznie, a ciągle ich mnóstwo jest wszędzie. I to są właśnie takie miejsca, że masz na przykład jakiś nowy budynek, a tutaj jest po prostu ta ściana i on sfotografował te wszystkie ściany. Dokładnie. Na wprost.
I ta seria ma sens.
Nie? Jest zajebista. Zajebista. Polecam, obczajcie sobie Kenneth O'Halloran Handball Ali się nazywa projekt. Bardzo, bardzo fajny. Albo też a propos Tokio, tam się przypomniało, dostałem też, jestem ogromnym fanem. Ty nazwałeś album, ja o tym mówię, książki fotograficzne, bo...
Lepiej, no może chyba nawet to tak nazwać.
Bo tam często jest historia jakaś jeszcze dodatkowo w tym wszystkim. To nie jest tylko tak, że to jest taszen, który po prostu pokazuje jakiś tam, wiesz, tylko... I dostałem od takich znajomych z Holandii, którzy właśnie w Japonii byli, taką, nazwijmy to, książkę fotograficzną i to była torba papierowa. W którymś podcaście chyba o tym mówiłem. Torba papierowa taka, którą otwierałeś, do niej był przypięty jakby rach paragon. I ten paragon tam miał tytuł, tylko w formie paragonu to było wszystko jakby. Otwierałeś to, wyciągałeś i tam była w ogóle seria zdjęć ludzi śpiących na stołach. Takich, wiesz, siedzących i śpiących i trochę takie, kurwa, o co chodzi w ogóle? I później był tylko kontekst jeszcze do tego wszystkiego i to właśnie było w Tokio, gdzie ludzie jak wychodzą na imprezę...
To muszą się upić z szefem, tak?
Tak, nie, nie, nie. Wychodzą na imprezę, to młodzi ludzie nie mają hajcu na taksówkę, bo jest za drogo, żeby wrócić do domu, a metro zaczyna z powrotem jeździć tam o 5 rano. Więc wszyscy śpią w McDonaldzie. Wszyscy idą do McDonalda i śpią. I to były zdjęcia, dlatego forma tej torby papierowej na wynos... paragonu, dalej i to wszystko się łączyło. Zajebiste. No jak będziesz w Trójmieście, kiedyś musi do mnie wpaść. No. Chętnie pokażę ci. Mam kilka takich popieprzonych... na przykład była taka książka, nie mam jej, ale była taka książka o deskorolce i okładka była z oklejona papierem tym. Gripem, nie? Czyli takim papierem ściernym.
No.
Ale zajebiste było w tym to, że... Bo to było takie mocno punkowe wręcz całe te foty, nie? Że jak tą książkę wkładałeś sobie między inne książki, to rozpierdalałeś inne książki.
Okej. Deskorolkowy
wkłuj. Dokładnie. No, dokładnie. No, takie totalnie deskorolkowy motyw, nie? I to są takie smaczki, które robią roboty. Ja uwielbiam książki, kiedyś ja tak powiedziałbym, że zbierałem. Teraz no, mniej, ale uwielbiam.
Jeszcze... Ja tak samo. Ja powiem ci, że na przykład bardzo często gdzieś w jakimś mieście, jak jestem i znajduję, że jest szczególnie z używanymi książkami sklep, to staram się tam pójść zobaczyć, czy mają po prostu jakieś książki i fotograficzne i kupuję, to, jeżeli coś padnie mi tam w oko, nie? Bardzo dużo gdzieś przywiozłem z podróży książek. Teraz ostatnio ze Stanów przywiozłem zajebistą. Album Ground Zero się opowiadał gość zrobił zdjęcia ludzi, którzy przychodzili i patrzyli już później na to, wiesz, po wybuchu World Trade Center.
Ale jak jeszcze było rozwalone, czy jak już jest ten pomnik jakby?
Nie, jak już rozwalone, to było, wiesz, w tym okresie, jak już tam to się zawaliły te wieże i ludzie przychodzili na te zgliszcza, oglądali, okay. Wiesz, i stali wszyscy tacy wryci po ataku na World Trade Center. Jest tylko seria zdjęć ludzi, którzy, wiesz, patrzą w górę. Niektórzy robią zdjęcia, wiesz, w taki sposób. I to jest niesamowite, bo wiesz, od różnych klimatów ludzie płaczą tam, niektórzy, wiesz, przychodzą, niektórzy patrzą.
Ale zdjęcia to takie, że masz ten kontekst od razu zgliszczy i tak dalej, czy właśnie tylko sami po prostu ludzie? Nie,
sami zawsze są ludzie, tylko że właśnie wszyscy patrzą, wiesz, na ten, mniej więcej w ten sam punkt.
Wow.
Jest takie zajebiste zdjęć, no. I są zwróceni w jedną stronę i on tak często w różne sposoby, nie? To ktoś robi zdjęcie aparatem, jakieś takie klimaty, no, że ktoś stoi na koszu, patrzy, ktoś jest, wiesz, lekko przybrudzony, jakiś strażak. No, dużo takich zdjęć,
wypas.
Ale wszyscy stoją, patrzą, wiesz, taki klimat. No i to jest właśnie książka, którą gdzieś tam w sklepie znalazłem z używanymi książkami. Mówię, od razu biorę.
Wypas, zajebiste.
No, dużo mam naprawdę. Pierwszą książkę, którą w ogóle też tak odkryli, zaczęła się moja kolekcja, no to tak samo, bo kupiłem w LA w tym Ameba Store, taki legendarny. Wiem, no. I tam poszedłem sobie, patrz, tam jest ta sekcja z książkami. I była książka jedyna, która nie miała nic napisane na, nie pamiętam,
na grzbiecie.
Na grzbiecie książki fotograficzne. I się tam gdzieś spieszyliśmy z kolegami, więc ja tylko ją szybko wziąłem. Ona kosztowała $20, poszedłem, zapłaciłem za nią.
Ale przyjrzałeś w ogóle
szybko? Szybko, aha, wiesz, aha. Zobaczyłem, że jest zajebista tematyka właśnie o gangach LA.
Okej. Okay.
I ta książka się, wiesz, jakieś tam East Side Stories, The Gangs of LA. Mega zajebistego fotografa Rodriguez, on się nazywał chyba. Mhm. Będę musiał to też sprawdzić. I ta książka w twardej okładce, ja ją zapłaciłem $20. Ona kosztowała, później znalazłem tam na Amazonie chyba za $450. Wiesz, jakiś taki traf mi się napisał do niego na Instagramie. On powiedział, że mega traf, że nawet on nie ma tej książki.
Oh wow.
Czyli jeszcze
totalny fart w ogóle.
Jeszcze z jego autografem, że w szoku, wiesz, że był, bo to jeszcze w środku był jego podpis. Nie?
Zajebiście.
No, takie egzemplarze gdzieś trafiłem i taki super album, te zdjęcia tam są takie po prostu no idealnie w moim głosie. Na farcie, nie? Wiesz, wszedłem tam, wziąłem tą książkę, się spieszyliśmy, kupiłem później to.
Mhm. Wypas. Fart.
I tak na tym samym wyjeździe weszliśmy do jakiegoś skate shopu. Mhm. Takie osób z ciuchami, skateboard, no taki sklep
tam
z ubraniami.
A tam West Hollywood też? Tam
tak, no właśnie w tych wielkie, wiesz, printy z tego albumu. Na ścianie. To już gruba rzecz, tam był ten album, nie? Taki naprawdę, że...
Czyli totalnie była... przypadkiem w ogóle przyfarciło
i od tego mi się gdzieś zaczęło, że już chodzę i prawdę zawsze szukam czegoś, cokolwiek jest związane z fotografią.
Ale to jest to, że te albumy czy książki fotograficzne, one często... są w małych nakładach robione, bo to jest droga sprawa, żeby porządnie książkę fotograficzną wydać.
No.
One często, chociaż nie zawsze, właśnie bardzo szybko zyskują na wartości.
To prawda. No ja wiesz, ja też nie mam czegoś takiego, że to musi być pierwsze wydanie, drugie, trzecie. Jaram się po prostu w tym, że mam te wydania na papierze.
Ale wiesz, jest coś takiego też fizycznego w fakcie, że trzymasz te zdjęcia w ręku, nie? Pewnie, że masz taki kontakt fizyczny z nimi.
Super sprawa. Naprawdę, ja też jak na przykład jakieś zdjęcie wydrukowane na papierze, często zupełnie inaczej żyje niż to zdjęcie, które jest na papierze. Zupełnie inaczej żyje, nie?
I masz inną w ogóle relację do niego. W ogóle zobacz, jak można... akurat ja miałem nawet w Irlandii zaraz po studiach taki kolektyw, gdzie pomagaliśmy fotografom tworzyć książki fotograficzne.
Okay.
Projektowaliśmy, pomagaliśmy z drukiem, pomagaliśmy im projektować, żeby to wszystko, wiesz, miało ręce i nogi też, żeby rytm był fajny, książki i takie tam rzeczy, bo w ogóle u mnie na studiach to była bardzo duża część, bo książki fotograficzne był oddzielny przedmiot nawet. Zobacz, jak bardzo można manipulować odbiorem zdjęcia, nawet samą wielkością na stronie. No nie? Jak masz zdjęcie układem takiej zdjęcie, wielkości, no. To musisz mieć tą książkę bliżej automatycznie, jakby żeby w ogóle zobaczyć, co tam jest. Jak ona jest na dwie strony, trudno jest na nie spojrzeć no. Tak blisko. Pewnie. Już zaczyna się relacja pewnie. Zmieniać pewnie. W ogóle. Coś, czego pewnie. Nie mamy do końca w cyfrowych nośnikach. Nie?
Sam fakt, że zdjęcie będzie obok innego zdjęcia, jak zmienia odbiór w ogóle tych zdjęć.
Absolutnie.
Nie? To już w ogóle mega ma wpływ. Absolutnie. Format, wielkość, tak jak mówisz.
Ale wiesz, czasami ludzie tego nie rozumieją. Przykład...
Ja się zastanawiam też często, jak dużo ludzi nad tym się rzeczywiście zastanawia, ale mi się wydaje, że więcej niż myślimy my, odbiera to w jakiś sposób podświadomie.
Tak.
Nie, że myślą nad tym dużo 100%. I analizują to, ale to też chyba nie jest coś, na czym mi zależy, żeby każdy to analizował.
No niekoniecznie, no, niekoniecznie musi. Mi się wydaje, że wiesz, no gdzieś...
Nie, ja chyba...
Dążymy do jak najlepszego. Znowu, emocja. Jeżeli jest emocja, to osobiście dokładnie, mi to wystarczy.
Dokładnie. No ja zawsze się starać zrobić po prostu coś najlepszego. Mhm. Ostatnio... Dać siebie wszystko, zrobić na tyle, ile czujesz, żeby dajesz siebie wszystko i zrobić coś najlepszego.
Ostatnio właśnie miałem taki przykład. Robiłem zdjęcia takiej Angelice. Pozdrawiam serdecznie. Z deskorolkami, zrobiłem takie longboardy, zrobiłem ze swoimi fotami, nie? I robiłem Angelicy zdjęcia i jedno z zdjęć było z hot dogiem, jak je hot doga. I później tego hot doga położyła gdzieś tam na podłodze, to był sketchupem taki rozpierdolony i to mi strasznie spodobało i zrobiłem zdjęcie jeszcze do tego samego hot doga i później mam zdjęcie właśnie jej. Nie jakie tego hot doga, tylko po prostu zdjęcie jej i obok wrzuciłem właśnie, wiesz, taki makro takiego rozpierdolonego hot doga, nie? I dla mnie to było super. No. Ja to pokazuję ludziom w studio, bo ja siedzę w studio takim tatuażu, gdzie mam biureczko i tam sobie pracuję. I oni do mnie, ale o co chodzi z tym kurwa hot dogiem? Jakby, wiesz, totalnie musiałem im to nawet spróbować tłumaczyć, ale znaczy nie próbowałem, w ogóle nie szedłem w to. Ludzie nie widzieli tego połączenia, ale ja to ciekawe. Też uwielbiam. Dyptyki moim zdaniem to jest w ogóle sztos i właśnie jak bardzo gra...
No proste.
Wiesz co, więcej, proste. W książce masz jeszcze tak, że przekładasz stronę i masz ciągle pamięć tego zdjęcia przed chwilą. No,
dokładnie.
I to dokładnie. Ma wpływ na
to cały teraz. Ciąg zdjęć od pierwszego do ostatniego wydaje mi się, że całość jako seria gdzieś nazwijmy to nawet ma znaczenie.
A jak to się wydarzyło, że miałeś wystawę z Piotrkiem? Piotrek, dobrze mówię? Piotrek
Sikora. Sikora. Tak, no. Kurde, chciałem coś zrobić z Piotrkiem, a chciałem, żeby to było też coś...
A znaliście się wcześniej?
Tak, poznaliśmy się, on był w Polsce, się wtedy spotkaliśmy pierwszy raz, ja kojarzyłem wiesz, jego pracę, zgadaliśmy się, super sprawa przez internet. Przyleciał do Polski, spotkaliśmy się na jakąś szamkę czy tam na kawę. Pogadaliśmy, była fajna chemia. Pomyślałem sobie, zajebiście byłoby, żeby o Piotrku słyszało więcej ludzi w Polsce i żeby przede wszystkim dla mnie, żeby coś zrobić z nim. Nie? No i tak sobie myślałem, co tu zrobić, jakiś wspólny projekt. Ja też nie jestem jakiś tak przyzwyczajony do tego, że na przykład praca w studiu z innym fotografem, jakby to mogło wyglądać. Nie? No może warto byłoby kiedyś spróbować. Ale no tak cały czas chodziło, co tu zrobić. No i gdzieś w którymś momencie usłyszałem o tym, że jest te 50-lecie hip-hopu i że Hennessy jest w tym. Pojawiła się opcja, żeby zrobić coś fajnego na fajnym poziomie. No i wyszliśmy.
Zajebiście. No jakby niestety nie udało mi się zobaczyć osobiście, bo no, rodzinka i te sprawy, ale... widziałem relacje z tego, no to wyglądało.
Kurde,
to
no mega, mnie naprawdę to przerosło. Ja nie pamiętam, kiedy tyle się nauśmiechałem, co na tej imprezie. Cały czas chodziłem, wiesz, uśmiechnięty. Super, tyle ludzi przyszło i w ogóle przeróżnych ludzi, nie? Mega, mega różni i bardzo, bardzo mnie to cieszy.
Mega sztos. Kibicuję, bo tak, to jest beka, bo ile Piotrek ma lat? Jest starszy od nas.
No, starszy.
Zdecydowanie, nie?
Ale nie aż tak stary, jakby się
no mówił. Nie, ale jest starszy, bo zastanawiam się nad tym, bo...
Ale z dobrym ziomem.
Jak kiedyś zobaczyłem jego zdjęcia, ja pamiętam chyba Leroy coś z nim robił, to jest możliwe, ale to w sensie ja mówię lata 2000, wiesz.
Już nie pamiętam dokładnie, ale na pewno robił jakieś też takie oldschoolowe, rapowe, zipera, sokoły.
Ale on już wtedy w Nowym Jorku siedział.
Tak, no.
No
ale on z Sokołem miał jakiś przelot, chyba się znają dobrze.
Okej. Bo pamiętam takie zdjęcie gdzieś w jakimś programie właśnie i pamiętam, że coś się z Leroyem. Tak, wiesz, to są takie jakieś flashbacki trochę, a pamiętam, że straszne wrażenie na mnie to zrobiło właśnie takiego kolesia z pistoletem i to były totalnie moje początki takie, że gdzieś tam się dopiero rodził pomysł fotografii i pamiętam, widziałem to zdjęcie i mówię, kurwa, jak to jest zajebiste. Mm-hmm. Ta głębia ostrości. Wiesz, ja tak w ogóle nie rozumiałem tego. I, znaczy brak głębi ostrości.
Ale to masz na przykład rzeczywiście, że pamiętasz jakieś konkretne rzeczy w przeciągu całego swojego życia, które uważasz, że miały duży wpływ na to, jak się ukształtowało twoje wizualne postrzeganie świata, to w jaki sposób rzeczy robisz, bo wiadomo, masz swój styl.
Na pewno.
I masz coś takiego, co ci od razu przychodzi do głowy, żebyś powiedział, że kurde, jak to ukształtowało, nie, to jak, co mi się podoba.
Tak. David LaChapelle.
Okej. Okay. No to też bym chyba strzelał w twoim kierunku w takie coś.
To jest pierwsza, to jest moment, kiedy ja sobie postanowiłem. No i zajebiście,
nie? To no mega, kurde, no gość. Takim czymś się inspirować.
To totalny, jakby to jest absolutny artysta.
Piotrek mu asystował w ogóle.
Tak?
No.
A ja z jego retuszerem pracowałem, bo ja pracowałem z Tonym Kellym w Los Angeles i Tony z tego samego retuszera zresztą korzystał. Więc no, jakby dlatego też tam siedziałem tak dużo w Stanach tak naprawdę. I co? No, LaChapelle ekstra. Jakby dzisiaj gdzieś tej inspiracji więcej tego wszystkiego się zbiera, nie?
No, ale, no, na pewno.
Ale jest to totalnie mój... pamiętam, to był moment, kiedy sobie powiedziałem, takie zdjęcia to jest, kurwa, coś. Mm-hmm. I gdzieś cały czas się walczyłem trochę z tym, żeby... Wiesz, robić takie mocno wykreowane, wręcz graficzne, kurwa, rzeczy. Jakby próbowałem, nie wychodziło, później mówię, nie. Jak skończyłem studia, zrobiłem projekt dokumentalny, taki, wiesz, na średnim formacie, na filmie. To była moja praca dyplomowa. Okay. A skończyłem studia, no 10 lat temu teraz już, ale dosyć późno w życiu. To nie tak, że wiesz, od razu po liceum. I zrobiłem taki dokumentalny, stuprocentowo taka, wiesz, prosta dokumentalna fotografia, bo wtedy to było modne, bo szkoła trochę mnie w to cisnęła, że to jest lepsze, ale bardzo się cieszę, że wróciłem z powrotem do tego, co mnie jara.
No i bardzo dobrze, no.
A ty pamiętasz coś takiego, co właśnie zobaczyłeś jakieś foty i mówisz, kurwa, to jest ta topka, do której ja chcę dążyć?
Wiesz co, chyba zdjęciowo może nie, bo też sobie nie przypominam, żebym, tak jak ci mówisz, żebym przez większy czas mojej młodości, czyli tam zanim wyprowadziłem się do Trójmiasta, to żebym nawet nie kojarzył, żebym jakimkolwiek fotografem się jarał, żebym znał nawet jakichś fotografów wielkich. Mhm. I bardziej to myślę, że był film. Myślę, że mógłby chyba śmiało strzelać na nienawiść, ten Line. Francuski.
A, wiesz, że poznałem tego aktora?
Tak, Vincent Cassel, tak? Tego, którego głównego.
Taki ciemny koleżka.
Aha, okej. Okay.
On tam był, teraz nie chcę
ja
kłamać
też nie
tutaj.
Pamiętam,
a taki niższy, taki wyżłowany mocno, ciemny koleż. Poznałem go, zresztą z Tonym też byliśmy na chacie u jak on się nazywał, Filipa Plaina. Się okazało, że oni są ziomkami w ogóle. Taki, wiesz.
No dla mnie to był taki gdzieś wizualnie, bardzo pamiętam ten film i mi się wrył. I Samsara, nie wiem czy kojarzysz.
Kurwa, Samsara i Bangala.
No, no, ale dla mnie Samsara była takim pierwsza, którą obejrzałem i to był film, że mnie...
Ale ktokolwiek, ja myślę, że ktokolwiek cokolwiek robi wizualnego, nie ma szans, że Samsara i Bangala, że oba te filmy, bo to jest zasadniczo to samo, tylko no, powtórzone, kontynuowane, że one nie będą miały wpływu na kogoś, kto wizualnie kreuje rzeczy. No. Jakby to jest zajebiste.
Przemocna rzecz. Ja już to tyle razy oglądałem.
Tak.
Chyba nie ma filmu, którego więcej razy oglądałem niż Samsara.
A próbowałeś zrobić coś takiego, żeby włączyć sobie Samsarę, wyłączyć dźwięk i włączasz jakiekolwiek muzykę do tego.
Inną. Ciekawe.
Stary mindfuck.
Ciekawe.
Jest rozpierdol. Często tak robiliśmy, nawet po prostu siedzieliśmy ze znajomymi, bo to właśnie z fotografii, więc włączaliśmy na przykład Samsarę.
To jest dobre. To jest
włączaliśmy dobre. Dźwięk, włączaliśmy muzę.
Chociaż trzeba przyznać, że muza tam też
no, nie, no, niszczy, nie? Robi robotę.
Ale to może być dobre.
Ale, a jeszcze jak spizgasz się, no to już wiadomo.
Dobre.
W ogóle...
Dobre.
Na nowy...
No ja ten film, no mówię, niesamowita rzecz. Chyba uważam, że wizualnie, szczególnie o tą część, nazwijmy to tą reporterską, gdzieś chyba nie ma rzeczy, która miała na mnie większy wpływ niż tam.
A to ja, wiesz, kto miał, też pamiętam takiego fotografa, tylko to już na studiach. Ja dopiero wtedy tak naprawdę, ja już pracowałem jako ten fotograf rodzinny, nienawidziłem tego, próbowałem, nie, przepraszam, robiłem już nawet zdjęcia okładki, robiłem jakieś modowe w Irlandii, jakieś tam pierdoły na tyle, na ile moda jest w Irlandii. I poszedłem wtedy na studia dopiero i musiałem wrócić do tego robienia zdjęć rodzinnych, bo musiałem mieć stały dochód, jakiś pewien. W każdym razie pamiętam, fotograf, który ogromne na mnie wrażenie zrobił, do dzisiaj jakby też jakby kudos, to jest Andreas Górski, nie wiem czy kojarzysz. To jest facet, który robi zdjęcia...
Prędzej pracę pewnie jakieś jego...
No właśnie, chcę przytoczyć. On robi zdjęcia wielkim formatem, czyli no, chyba nawet diapozytywy, nie klisze. On był pierwszym fotografem, którego zdjęcie zostało sprzedane za tam 2 miliony dolarów. Gdzie to zostało ustanowione jako taka sztuka przez wielkie S. I to zdjęcie to było, się nazywało 99 cents. Mhm. I to jest takie zdjęcie półek sklepowych po prostu, i to właśnie wygląda jak kadr z Samsary, dlatego sobie przypomniałem o tym. Bo to jest takie mocno symetryczne, są po prostu linie idą w ten sposób, wiesz, tych półek, to tak lekko od góry jest, mnóstwo najebane tam kolorowych, wiesz, jak w Stanach rzeczy i ogromne napisy nad tym 99 centów wszędzie, kurwa. I tyle. Tylko, że to było na wielkim formacie. Znaczy ja tego na żywo nie widziałem niestety, ale domyślam się, że było wydrukowane, nawet jeżeli takie, to jakby ta jakość, ta głębia, to wszystko to po prostu kurwa robi robotę. I to chyba było sprzedane z tego, co pamiętam, za 2,3 miliona dolarów. Coś takiego jako ten. I Górski właśnie robił takie dokumentalne rzeczy na zasadzie jedno zdjęcie.
Ciekawe, czy ten artysta wtedy poczuł na przykład, że to sukces osiągnął.
To jest dobre pytanie.
Nie? Czy to czujesz, to jest to? Nie, no chyba nie. No, mam nadzieję, że to na tym nie polega.
Wiesz, najlepsze jest to, że on później przebił swój sukces.
No, że właśnie.
Bo później sprzedał fotę za 3 miliony.
No. I też mam nadzieję, że nie spoczął na tym i że to podchodził do tego, że każdy następny projekt to będzie jeszcze lepszy i że może...
No tak nie było. W sensie najlepszy, wiesz. A co to znaczy? Znaczy, że no był sprzedany za więcej, to jest lepszy,
nie,
wiesz.
Nie, że dla niego lepszy, nie?
No
że,
tak. Wiesz co, mi się wydaje, że on akurat był w tym świecie takim mocno artystycznym, galeryjnym. To jest trochę inaczej i to nie jest tak, że jak sprzedane jest jego zdjęcie za 3 miliony, to on te 3 miliony dostaje. To tak w ogóle nie działa.
No tak.
Bo to zdjęcie już wymieniło ręce i to dom aukcyjny finalnie sprzedawał. I tam jest coś takiego, że ileś procent chyba dostaje artysta od każdej sprzedaży. Ale to nie jest na zasadzie 3 milionów.
Agenci właśnie.
Tak, to tam rąk wyciągniętych jest mnóstwo zawsze w tych.
Dlatego to ma taką cenę często. Fajny, właśnie fajnie ktoś kiedyś powiedział, że w przypadku często tych aukcji, że ciekawym zjawiskiem jest to, że na przykład pojawia się do sprzedaży obraz Picasso i często nie jest on oklaskiwany jest dopiero cena, za jaką się sprzedał. Nie? I to jest niesamowite. To daje dużo do myślenia. Że nie, wiesz, obraz się pojawia, nikt nie klaszcza, a jest nagle sprzedany za ileś milionów, wszyscy klaszczą.
No, to jest rzecz do przemyślenia. Ja mógłbym tutaj wniosków mnóstwo wyciągać. Najsmutniejszy z tych, które mi przychodzą do głowy, to jest to, że ludzie po prostu nie mają opinii. I zwyczajnie albo się boją mieć opinię, wiesz.
No, bardziej to, ale no, ciekawe. Nie, może to nie jest takie proste mieć opinię.
Pewnie nie.
Nie chcę.
Wojtku, dobry flow. Dziękuję ci bardzo, że znalazłeś czas, że w końcu to się udało. Po 3 latach, naprawdę stary, było ten pierwszy raz, jak do ciebie podbiłem, żebyśmy nagrali podcast, to było za 3 lata temu chyba.
Nie, myślę, że publicznej. Więcej? No.
Bo ja miałem rok przerwy w nagrywaniu podcastów, a wtedy zaczynałem.
To z piątka może być, nie? Wystawa publicznej. Tam byłem z takimi zdjęciami, co raczej bym już się z nimi nie wystawiał. Tak, no, to były stare z tych podróży jeszcze. Jakieś foty, nie? Takie...
No to ciekawe.
wystawiam jakiś...
Ale nie żałujesz tego.
Czego?
No tej wystawy.
Nie, niczego nie żałuję. Kurde, po prostu, że wszystkie rzeczy, że coś się uczy, zawsze coś wyciągam. To jest najlepsze.
Zajebiście. Zakończmy tym zajebistym akcentem. Dziękuję ci bardzo, Wojtek Koziara. Sprawdźcie jego rzeczy, jeżeli jeszcze ich nie znacie, bo robi fajne rzeczy i czuć, że to jest z miłości do tych zdjęć przede wszystkim. Namawiam was do tego, żebyście komentowali.
Wchodzili w interakcję.
Wchodzili w interakcję z tym, że odcinkiem. Piszcie komentarze, na wszystkie na pewno odpowiem. Jeżeli macie jakieś pytania do Wojtka, pewnie też możecie do niego pisać bezpośrednio, możecie pisać w komentarzu. Wojtek jest pożyzioma.
Pomogę. Chętnie pomogę.
Dzięki wielkie.
Dziękuję. Yo. Best Kashuts.